jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witam Was bardzo serdecznie w marcowym odcinku podcastu Sięgaj po więcej. Dzisiaj moją gościnią jest doktorka Sandra Frydrysiak, która posługuje się zaimkami ona jej. Doktorka kulturoznawstwa, socjolożka, ekspertka gender studies. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Uniwersytecie Łódzkim. I jak już pewnie słyszycie, bardzo dużo feminatywów w tym przedstawieniu. I nie bez powodu, ponieważ moja dzisiejsza gościni zajmuje się tematem języka inkluzywnego, różnorodnością, włączaniem i o tym będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Bardzo mi miło Ciebie przywitać w moim podcaście, Sandra.
Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie i cześć wszystkim.
No właśnie, zacznijmy od feminatywów, bo tak pięknie Cię nimi przedstawiłam i nawet jak widziałam Twoje bio, to nawet tam, gdzie jest skrót od zwykle doktor, to u Ciebie jest DRKA, co pierwszy raz widzę. Ciekawie to wygląda i fajnie. Dlaczego warto używać feminatywów, Sandra?
Feminatywów używać warto, dlatego że dzięki nim możemy adresować wszystkie osoby, ich różnorodności. To znaczy, jeżeli mówimy o kobietach, wtedy bardzo zasadne jest używanie feminatywów. Jeśli chodzi o argumenty za używaniem feminatywów, to całą ich listę dostarcza stanowisko Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Między innymi czytamy w nim, że używanie feminatywów jest ważne, by podkreślać społeczną rolę kobiet, ale również są takie argumenty językoznawcze, że feminatywy są poprawne w polszczyźnie i pewna niewygoda, którą czujemy, jest związana tak naprawdę z tymi aspektami społecznymi. Jako socjolożka i kulturoznawczyni zauważam to, jak zresztą wiele innych osób, że kwestia adresowania kobiet w rodzaju męskim jest również taką kwestią, powiedziałabym, polityczną aktualnie. To znaczy widzimy po ostatniej zmianie politycznej, że tych feminatywów pojawiło się więcej, więc też jest ten polityczny kontekst tutaj bardzo ciekawy.
Ale język inkluzywny to nie tylko feminatywy. O czym jest język inkluzywny i czym on jest?
Język inkluzywny to jest tak naprawdę takie świadome narzędzie zmiany statusu quo, który mamy, czyli osoby i grupy osób ze względu na posiadaną cechę tożsamości albo poprzez wpadanie w daną kategorię tożsamościową, doświadcza wykluczeń, marginalizacji, braku przywilejów. I to jakby ta diagnoza tego jest, raczej się zgadzamy co do niej wszyscy i wszystkie. Czyli ze względu na tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, rasę, kolor skóry, klasę społeczną, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, zdarza się, że jesteśmy dyskryminowane i dyskryminowani. I język inkluzywny powstaje w latach 70. jako takie bardzo świadome narzędzie zmiany, to znaczy zauważono, że kiedy na poziomie języka jesteśmy włączający i równościowi wobec tych grup osób bądź wobec tych osób, to ich status społeczny również ulega czy to wyrównaniu, czy podwyższeniu. I dlatego warto właśnie myśleć o języku inkluzywnym jako takim narzędziu aktywistycznym, które jest narzędziem równościowym. I gdzieś klamrą tej refleksji jest też to, co gdzieś jest bliskie mojej dyscyplinie naukowej, naukom o kulturze, na łamach których gdzieś mamy taką refleksję też idącą z językoznawstwa, semiotyki, o tym, że język w ogóle jest takim narzędziem, które nam trochę wytwarza rzeczywistość, trochę nam wytwarza rozumienie świata, wytwarza nam imaginarium społeczne, czyli to, w jaki sposób my myślimy o innych osobach i o innych grupach osób, a nie jest takim neutralnym zupełnie narzędziem, który odwzorowuje tą rzeczywistość jeden do jednego. Więc możemy kreować równościową rzeczywistość, używając języka inkluzywnego.
A jak każdy z nas może zacząć ten język bardziej praktykować, sprawiać, żeby był bardziej obecny każdego dnia? Bo być może, wiesz, słucha nas ktoś i myśli, no dobra, ja nie piszę żadnych komunikatów korporacyjnych albo nie piszę ogłoszeń o pracę, więc może niech zajmują się ci od komunikacji tym językiem. No widzę, że się uśmiechasz.
Tak, bo o język inkluzywny warto dbać nie tylko w kontekście komunikacji czy to wewnętrznej, w naszych organizacjach, czy zewnętrznej, tylko o język równościowy warto dbać codziennie w naszych codziennym życiu, codziennych interakcjach w domu, na ulicy, w sklepie, w pracy i szerzej rozumianym ogólnym dyskursie publicznym. Myślę, że tutaj bardzo ważnym tematem wokół języka inkluzywnego jest temat mikroagresji, w tym mikroagresji słownych, które przez część badaczek, badaczy, osób badających ten temat, przykładowo Tiffany Jane i Michaela Barana, jest nazywana ostatnio subtle acts of exclusion, czyli bardziej mówi się już nie o mikroagresjach, ale o takich drobnych aktach wykluczenia, no bo właśnie to jest ten efekt, który się pojawia, kiedy słyszymy, no kiedyś powiedziałoby się mikroagresję. I niestety ważny jest ten efekt tych słów, to znaczy ten efekt, który może kogoś wykluczyć i zdyskryminować. Dlatego musimy się przyglądać temu, co mówimy w naszej codzienności. I od razu powiem, że to nie jest tak, że... Znaczy oczywiste jest, że każdy z nas, każda osoba, niestety te mikroagresje, te drobne akty wykluczenia nam się zdarzają, tak? To jest coś, co jest w naszej codzienności. I właśnie tutaj, wiesz, w tym twoim pytaniu o tym, co można robić, więc chyba można zacząć od tego, żeby w ogóle zwracać na to uwagę, żeby w ogóle się temu przyglądać i jakoś to urefleksyjniać, bo taka aktywna postawa jest chyba najlepsza tutaj, bo pasywna byłaby taką postawą, okej, przecież jestem równościowa, jestem tolerancyjna, to słowo kiedyś było bardzo popularne, prawda? Więc no, mam dobre intencje, więc nie muszę tutaj już nic dodatkowego robić. No, a tu niestety się okazuje, że jednak trzeba robić, bo często te mikroagresje czy te akty wykluczenia w słowie czy w zachowaniach, one dokonywane są przez osoby, które absolutnie nie mają złych intencji, tylko właśnie wręcz przeciwnie, mają dobre intencje, chcą kogoś skomplementować często. Więc tutaj trzeba zacząć od takiej aktywnej postawy, dowiadywania się i edukowania, co w tym języku jest takiego szczególnego, że on może niestety dyskryminować czy wykluczać. I wtedy zaczynamy po prostu zwracać uwagę na to, jak my mówimy, jak mówią osoby wokół nas.
Zaraz Cię poproszę o jakieś konkretne przykłady, żeby to tak sprawić, żeby było bardziej namacalne dla nas, dla słuchaczek i słuchaczy, ale właśnie jak o tym mówisz, o tym założeniu, no że przecież jestem tolerancyjna albo tolerancyjny, nie, no przecież nie mam złych intencji. Ostatnio po jednym z moich wykładów, w których mówiłam dla jednej z firm o włączeniu, o inkluzywności, o nieuświadomionych uprzedzeniach, podszedł do mnie po wykładzie mężczyzna i mówi, tak się zastanawiam, no ciekawe to, co pani mówi, ale czy nie myślała pani o tym, żeby zamiast mówić wszystkim, żeby może byli bardziej tacy wrażliwi, uważali, żeby kogoś nie urazić, nie mogłaby pani mówić do ludzi, żeby przestali się tym po prostu przejmować, żeby bardziej jednak stawali się odporni na to, no co z tego, ja jestem rudy, już się przyzwyczaiłem, że ludzie na mnie mówią w ten sposób, że rudy to wredny, albo że ze mnie żartują, że są o mnie dowcipy i ja po prostu myślę sobie, że nie ma się tym tak co przejmować i wolałbym usłyszeć ten wykład w drugą stronę. No i co ty na to?
Niestety jest się czym przejmować. Badania pokazują, że mikroagresje i te akty, które na poziomie zachowań, gestów, słów, mimo że właśnie nazywane są, że to są mikroagresje, one niestety mają makro konsekwencje, makroefekty, ponieważ kiedy skumulowane dotyczą jakąś osobę czy grupę osób ze względu właśnie na posiadaną cechę, one przybierają naprawdę rozmiarów, które wpływają na wiele aspektów życia tej osoby. Badania pokazują, że wpływają na zdrowie psychiczne tych osób, na ich dobrostan. Wpływają również na ich samopoczucie w pracy, poczucie przynależności, a raczej jej braku i nawet na taki performance tutaj w kontekście korporacyjnym, tak? Czyli oczywiście w skrajnych przypadkach, a nawet nie w skrajnych, tak naprawdę te akty wykluczenia powodują, że my się nie czujemy przynależne do jakiejś grupy, czujemy się, tak, to bo to jest taki efekt poniżenia często, obrażenia, wykluczenia, jakiegoś takiego umniejszenia i to wszystko sprawia, sprawia, że no naprawdę nasze funkcjonowanie jest zaburzone.
I tak wiesz co, kultura pracy, ta taka kultura organizacyjna, czy po prostu ona jest wtedy mniej przyjemna. Trudniej nam w takim środowisku, w którym no właśnie są tego typu komunikaty, jest tak wrogo, nie czujemy się wtedy bezpiecznie, więc no ja mam takie poczucie, że to po prostu jest stresogenne, po prostu.
Bardzo. I z perspektywy właśnie jednostki jest to bardzo stresogenne i ma takie konsekwencje społeczne, że my potem jakby idziemy w świat dalej z tymi wszystkimi komunikatami, które nam podcinają skrzydła i uniemożliwiają czasem dostęp do pewnych stanowisk, do pewnych grup czy w ogóle możliwości, ale też z perspektywy organizacji. Organizacja również traci, tak, bo osoby, które pracują u nas, nie mogą rozwijać w pełni swojego talentu, dlatego że nie czują się w pełni przynależne i bezpieczne.
Mm-hmm. A Sandra, podasz jakieś przykłady właśnie tych mikroagresji językowych, czy też sposobu na to, jak można powiedzieć coś w bardziej włączający sposób w różnych sytuacjach?
Już do tego przejdę, ale też przypomniałam sobie, że nie odpowiedziałam Ci do końca na poprzednie pytanie, a tam jest jeden ważny bardzo wątek, to znaczy zwróciłaś uwagę na to, że nie wszystkie osoby, że są takie osoby, które no właśnie jak ten mężczyzna, który podszedł po Twoim wykładzie do Ciebie, że są osoby, które myślą sobie, okej, no to trochę jest przesada, prawda? To niech te osoby już nie będą takie wrażliwe, przecież to tylko żart, przecież to tylko słowa. I ostatnio sama miałam taką rozmowę i wszystkim osobom słuchającym, które były w podobnej sytuacji, może to Was zainspiruje, dobrze tutaj powiedzieć o przywilejach.
To samo pomyślałam właśnie i to samo powiedziałam. No ale powiedz Ty.
Nie, tak, mów.
Nie, ja chcę Ciebie posłuchać, co Ty powiedziałeś.
Powiedziałam właśnie, że to jest takie, trudno nam tak wejść w czyjeś buty do końca. Trudno nam sobie wyobrazić, że ktoś może obrażać nas, przynieść właśnie taki poniżający efekt czy komunikat, gdy sami tego nie doświadczamy, tak? I tylko szkopuł w tym, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak wiele przywilejów mamy w codzienności, które powodują, że właśnie no, nie doświadczamy takich rzeczy. Natomiast bardzo ciekawe są zawsze procesy podczas warsztatów antydyskryminacyjnych, kiedy w takiej pierwszej fazie warsztatu często trenerki, trenerzy, osoby trenerskie próbują sięgnąć do zasobów każdej osoby i każda osoba zastanawia się nad swoją tożsamością. I najczęściej jest tak, że znajdziemy jednak jakąś część naszej tożsamości, która jest taką przestrzenią wrażliwą, która jest przestrzenią, której doświadczamy czasem właśnie jakichś takich uszczypliwości czy takich szpilek wbijanych nam. I z taką refleksją łatwiej nam sięgnąć do empatii, tak? I wczuć się w to, że no okej, my też kiedyś doświadczyliśmy jakichś słów, które nas uraziły, a więc być może będziemy mieć większą motywację do tego, żeby pomyśleć, okej, mnie to nie przeszkadza, ale tej osobie to przeszkadza, prawda? Czyli takie patrzenie z perspektywy tej drugiej osoby i w ogóle takie przyglądanie się własnym przywilejom, to jest znakomita praktyka w różnych obszarach, tak? Już nie tylko tutaj mikroagresji słownych, ale w ogóle tego, jak funkcjonujemy w grupie i w organizacji.
Jak opowiadasz dzisiaj już paręnaście minut i mówisz, to ja słyszę nieustannie, jak używasz dwóch form, albo na przykład mówiąc o trenerach i trenerkach i osobach trenerskich, używasz włączania, masz to już we krwi, można by powiedzieć. Też zauważyłam, że od kiedy zwracam uwagę więcej i bardziej świadomie na język inkluzywny, aż trudno mi samej, będąc na przykład na jakichś wystąpieniach, używać tylko jednej formy, mówiąc na przykład pracownicy tej firmy. To jest już takie, że aż czuję, jakbym kogoś pomijała naprawdę i zazwyczaj używam właśnie pracownicy i pracowniczki i staram się, czy mówiąc osoby liderskie, to można wypracować i naprawdę ja mam takie poczucie, że gdzieś kiedy tego brakuje, to ja odczuwam taki dyskomfort. Ale poprosiłam Ciebie o jeszcze inne przykłady, oprócz tego, co już wymieniłam. Co jeszcze może być taką dobrą praktyką czy sposobem na włączanie?
Podajesz przykłady tutaj z obszaru kategorii tożsamości płciowej i jest tak, że być może niektóre osoby czują niewygodę początkowo, w ogóle mają jakiś opór w stosowaniu feminatywów, a tu jeszcze trzeba mówić o dwóch formach, więc to się wydłuża. Pamiętam, kiedy publikowałam swoją książkę kilka lat temu, to wtedy takie były argumenty ze strony redakcji, że to zabiera za dużo tekstu, prawda? Więc jakby tutaj szereg różnych argumentów jest przeciwko. Natomiast tak, to z językiem inkluzywnym my być może będziemy wychodzić troszkę poza naszą strefę komfortu, bo będziemy się uczyć, praktykować na co dzień jakichś nowych form, których wcześniej nie używałyśmy, nie używaliśmy, które nie były obecne po prostu w naszej codzienności. No ale to się nie ma nijak do tego dyskomfortu, którego doświadczają te osoby, których to dotyczy, tak? Czyli właśnie w kontekście tożsamości płciowej bardzo często też pojawia się kolejny akt wykluczający, wykluczenia, kiedy osoby są przedstawiane podczas konferencji albo jakiegoś wystąpienia publicznego i to w szczególności właśnie przydarza się kobietom, które są przedstawiane z użyciem tylko imienia, a obok, prawda, jest ktoś, kto jest przedstawiony, jest osoba, która jest mężczyzną, która jest przedstawiona z użyciem nazwiska albo z użyciem też tytułu naukowego czy pozycji organizacji, więc często też zauważam takie zachowania i sama doświadczałam tego rodzaju sytuacji. I tutaj ta uważność właśnie jest potrzebna, żeby przykładowo zapytać kogoś przed przedstawianiem, jak preferuje, by o niej powiedzieć, czy w ogóle się przyłożyć trochę do tego, jak mówimy o innych osobach. Plus czasem naprawdę to jest bardzo proste. Czyli w kontekście tutaj tych form, o których powiedziałaś, to sformułowanie czy ta konstrukcja osoba plus, czyli mówimy osoby pracujące. Wszystkie osoby pracujące w firmie są zaproszone na naszą uroczystość, która jest tam z okazji czegoś, tak? Więc czasem naprawdę to niewiele kosztuje nas językowo, tylko po prostu troszkę tej uważności. W kontekście tożsamości płciowej też często pojawiają się takie bardzo nieprzyjemne zdania, których znowu sama też zdarzyło mi się doświadczyć, czyli co ty taka emocjonalna, chyba masz okres, czyli no, jakby odwołujemy się gdzieś tutaj do cech związanych z tą tożsamością płciową, korzystamy ze stereotypów, wtórujemy im, używając danych sformułowań i powodujemy, że ta osoba czuje się źle, ale tych słów jest znacznie więcej, są całe listy w kontekście różnych kategorii. Sporo gdzieś w polskiej debacie publicznej mówiło się w ostatnich latach też o osobach uchodźczych i tutaj cała ta sfera językowa wokół tych osób była taka bardzo pejoratywna i te wszystkie morskie porównania z tą falą, zalewaniem, więc tutaj też ta konstrukcja osoba plus jest dobrym rozwiązaniem, jak zresztą też w innych kontekstach, na przykład mówimy o osobach z daną niepełnosprawnością albo o osobie z, nie wiem, diagnozą danej choroby. I taka konstrukcja zdania pozwala pokazać, że ta kategoria, czy to jest tylko część tej osoby, tak? Nikt z nas nie chce, by patrzeć na osobę, prawda, na nas z perspektywy jednej kategorii, którą posiadamy, tak? Każda osoba jest kompilacją wielu kategorii i jesteśmy taką różnorodnością, mikrokosmosem.
Jak mówimy już o naszej wielowarstwowości tak naprawdę, to stąd już blisko do intersekcjonalności. Powiedz więcej, jak powinniśmy to dobrze rozumieć?
Intersekcjonalność to słowo, które może nam obco brzmieć. W Polsce często mówi się o dyskryminacji krzyżowej, czyli o takich krzyżujących się osiach dominacji, o takich intersekcjach właśnie tych osi dominacji, czyli takich jak seksizm, homofobia, rasizm, transfobia, islamofobia, etc. I intersekcjonalność jest to pojęcie, które znamy dzięki między innymi czarnemu feminizmowi w Stanach Zjednoczonych i tutaj taka postać Kimberly Crenshaw, profesorki prawa z UCLA, która opisywała właśnie fenomen krzyżowania się rasizmu z seksizmem, ale także z klasizmem, pisząc o przemocy wobec kobiet i o systemach, instytucjonalnych systemach pomocy dla kobiet doświadczających przemocy i o tym, jak te instytucje funkcjonowały, przykładowo wymagały znajomości języka angielskiego, by daną osobę, kobietę wesprzeć i osoby, kobiety z doświadczeniem migracji, które nie znały jeszcze, nie znały języka angielskiego, nie mogły skorzystać z pomocy tych instytucji. I to też takie pokazanie, że my często patrzymy tak bardzo jednoperspektywicznie, tak? Czyli w ramach, nie wiem, ruchu kobiecego, ruchu feministycznego, myślimy tylko o tej, chociaż oczywiście tak nie jest, bo feminizm jest różnorodny i właśnie dużo już rozwija się tej intersekcjonalnej myśli w feminizmie również, no ale właśnie kiedyś takie jednostronne patrzenie tylko przez pryzmat tożsamości płciowej, tak? Czy w antyrasistowskich ruchach patrzenie tylko przez pryzmat kategorii rasy, no to jest to niepełna perspektywa, która spowoduje, że my nie zauważymy pewnych problemów, które są specyficzne dla tej intersekcji właśnie. Jest to, wydaje mi się, coś bardzo, bardzo ważnego, ta intersekcjonalność i w kontekście języka inkluzywnego, ale w ogóle dbania o równość w naszej codzienności i w ogóle takiego widzenia problemów społecznych. Także cieszę się, że o to pytasz i w zasadzie na każdy problem społeczny, na każdą sytuację warto byłoby spojrzeć z tej takiej różnorodnej perspektywy, czyli sytuacja, mówiąc o sytuacji kobiet, no ja tutaj wychodzę też z takiego aktywizmu feministycznego, zawsze warto przyglądać się jednak, o jakich my kobietach mówimy. Czy mają doświadczenie migracji, czy nie, jakie są narodowości, czy są z dużego miasta, czy z małego miasta, jakiego są wyznania.
Czy są matkami, czy nie są matkami, czy mają jakąś niepełnosprawność. Więc ja to widzę w sposób taki rzeczywiście nakładających się różnych wymiarów, bo często właśnie tak jak mówisz, patrzymy na kobiety, ale zupełnie inne doświadczenie mają kobiety, na przykład samodzielnie wychowujące dzieci, a kobiety mające dzieci będące w związkach i to zupełnie inne wyzwania przed nimi stawia i zupełnie, bardzo często, wiesz, ja akurat pracuję dużo z korporacjami i też myślę sobie, że taka sytuacja takiej kobiety jest zupełnie inna, prawda, w zależności od tego, jaką też ma sytuację rodzinną i wkładanie wszystkich kobiet do jednego worka jest bardzo dużym uproszczeniem. To samo kobieta lesbijka będzie miała też jeszcze inne doświadczenia niż po prostu kobieta, która nie ma dzieci, a kobieta lesbijka mająca dzieci jeszcze będzie miała inne wyzwania, więc jest tutaj, myślę, bardzo, bardzo dużo. Warto by na to po prostu spojrzeć szerzej. Pewnie z jakiegoś powodu potrzebujemy tego uproszczenia, bo zakładam, że na co dzień każdy z nas pewnie nie ma aż tyle uważności, akurat my się tym tematem mocno zajmujemy, ale i czasami te uproszczenia nam po prostu ułatwiają, ale jak naprawdę chcemy spojrzeć na to i gdzieś spojrzeć też na to, jak możemy polityki diversity and inclusion tworzyć w organizacji, no to warto spojrzeć na to po prostu bardziej wnikliwie, tak bym powiedziała.
Tak, ponieważ kiedy tego nie robimy, to znowu najczęściej wychodzimy z takiego myślenia bardzo uprzywilejowanego i myślimy, nie wiem, o kobietach, ale o kobietach z dużego miasta, wyedukowanych, z dużym kapitałem kulturowym, ekonomicznym i tak dalej. Tak, to jest też to, co jest bardzo ważne w kontekście kategorii siostrzeństwa, którą badawczo zajmuje się wraz z Martą Majchrzak od jakiegoś czasu. Ta idea siostrzeństwa jako taka idea polityczna, solidarności kobiet i wspólnej walki z opresją, która gdzieś proponowana była między innymi właśnie w amerykańskim feminizmie drugiej fali, ona bardzo szybko uległa słusznej krytyce, dlatego że czarne feministki czy nieheteronormatywne, nieheteroseksualne feministki reagowały, że one doświadczają tej opresji w patriarchacie w inny sposób niż kobiety heteroseksualne z dużych miast, białe, z klasy średniej. Mhm. Więc kiedy my nie będziemy przyglądać się intersekcjonalnie problemom, jest duże ryzyko, że będziemy mówić z perspektywy takiego właśnie feminizmu liberalnego, no, uprzywilejowującego konkretną grupę kobiet. To znaczy w takim sensie, że te problemy, to nie jest tak, że ta grupa kobiet nie ma problemów. Ona też ma problemy, doświadczamy, jesteśmy narażone na przemoc seksualną, na dyskryminację na rynku pracy, na gender pay gap, etc. No ale część problemów nas nie dotyka, tak? Nawet o nich nie wiemy. Tak więc chodzi o te różnice w doświadczeniach i o tym, żeby zauważać te różnice.
Tak jak o tym opowiadasz, to mi się przypomniał Netflixowy serial Sprzątaczka, gdzie tam właśnie jest bardzo wiele przykładów takiej kwestii, no, tego jak czasami osoba, która ma już bardzo mocno pod górę, ma jeszcze bardziej pod górę w związku z tym, że jest w takiej nieuprzywilejowanej pozycji, więc to jest niesłychanie ciekawy serial, więc też polecam, on nie jest jakiś super nowy, ale tam właśnie widać te kwestie bardzo mocno i jestem też na świeżo po obejrzeniu sztuki w Teatrze Polonia na pierwszy rzut oka z Marią bestsellerem, jest to monodram i to też jest niezwykłe spojrzenie na tym razem na prawo, które bywa bezduszne w kontekście kwestii i przestępstwa, jakim jest gwałt. I tutaj też widać to niestety zupełne nieuprzywilejowanie, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale tą trudniejszą sytuację kobiet, które muszą udowadniać, że powiedziały nie i się nie zgodziły na seks. I cała ta sztuka jest o tym. W ogóle bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. 120 minut niezwykłej Marii Severin, która trzyma w napięciu w taki sposób, że nawet nie wiecie, kiedy ten czas mija, ale skłania też do ogromnej refleksji, a że jesteśmy na świeżo po niestety bardzo trudnych wydarzeniach właśnie z gwałtem, to myślę, że to warto też na to spojrzeć, bo ten temat nierówności dotyka nas naprawdę na tak wielu płaszczyznach, że to jest naprawdę no, niesłychane, że tak mocno jednak ten nasz świat jest skrojony, jednak niestety muszę to powiedzieć, męską perspektywą, o czym pisała też Caroline Criado Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety. I taka jestem właśnie na świeżo tą refleksją przejęta, więc też się dzielę i też kupiłam bilet jeszcze raz na tą sztukę, żeby zabrać swoją córkę i polecam naprawdę wszystkim rodzicom, żeby zabrali swoje dzieci powyżej 15 roku życia, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie.
Dziękuję, że się dzielisz i dziękuję za polecenie. Pójdę obejrzeć sztukę. Tak, faktycznie rozmowa o języku inkluzywnym może zaprowadzić nas też do takiego społecznego praxis, do tego, co się dzieje w rzeczywistości. I to też właśnie gdzieś tam u źródeł myślenia o języku inkluzywnym jest, że ten język nam kształtuje rzeczywistość. To, jak my mówimy o danych osobach, w jakim stopniu my wyrazimy szacunek wobec nich, będzie miało przełożenie na to, jak my się wobec tych osób zachowujemy, jaki będzie status w hierarchii społecznej danej grupy, danej osoby. Cała też refleksja o tym, jak dochodzi do dyskryminacji, tłumaczy nam to, tak? Piramida Alporta pokazuje, że właśnie na poziomie języka zaczyna się dyskryminacja, czyli ta mowa nienawiści, ale też w edukacji antydyskryminacyjnej uczymy się o tym, że do dyskryminacji dochodzi wtedy, kiedy no właśnie są stereotypy, czyli mamy jakieś przekonanie o danej grupie, czyli my myślimy sobie, okej, kobiety są takie emocjonalne, takie przewrażliwione, mamy taką wiedzę, która przychodzi do nas, internalizujemy ją poprzez przekazy kulturowe, poprzez socjalizację wtórną, pierwotną. Następnie dochodzi do wypracowania takiego uprzedzenia, czyli bardziej afektywnego nastawienia do tej wiedzy, czyli do tego stereotypu, czyli my już mamy pewną niechęć wobec kobiet ze względu na to, że myślimy o nich, że są emocjonalne i być może myślimy również w ten sposób, że w takim razie nie będą się nadawać do tego, by zarządzać, by być liderką. No i już potem jest krok do tego, żeby faktycznie wystąpiła dyskryminacja, czy jakieś zachowanie, które no, będzie wynikać z tego, tak? I kiedy znowu ktoś ma przywilej, ktoś jest w pozycji władzy, bo gdzieś tam w tym łańcuchu dyskryminacji ta kategoria władzy cały czas jest też obecna, potem dochodzi do dyskryminacji. No i niestety żyjemy w kulturze gwałtu, w kulturze, która seksualizuje ciało kobiet i patriarchat gdzieś niestety kobietę ulokował znacznie niżej od mężczyzny. To, co się wydarzyło ostatnio, ale też to, co się wydarza cały czas tak naprawdę, bo statystyki odnośnie kobietobójstwa są przerażające. Rocznie ginie prawie jedna kobieta dziennie w Polsce z rąk męskiego sprawcy, który najczęściej jest obecnym, niedoszłym albo byłym partnerem. Możemy przeczytać o tych statystykach w takim obserwatorium właśnie dotyczącym kobietobójstwa w Centrum Praw Kobiet, jak również Europejski Instytut Równości Płci, w którym jestem zrzeszona w sieci Eurogender, również komunikuje o tym i jest raport, który można łatwo znaleźć w internecie. Więc tak, to trochę nie są żarty. To też, co mówimy, niestety wpływa na to potem, co się wydarza w rzeczywistości.
I też, jak już poruszyłyśmy ten trudny temat, to też język znowu kształtuje nam rzeczywistość, kiedy ciągle słyszymy kobieta będąca ofiarą gwałtu, a nikt nie wymienia, kto był jego sprawcą. Praktycznie nie słyszy się o tym, że mężczyzna dokonał zbrodni albo mężczyzna dokonał gwałtu, tylko cały czas jest używana taka forma, która odwraca nam uwagę od sprawcy całego zdarzenia, więc to jest też no, kwestia, że ten język naprawdę, naprawdę ma wpływ na to, jak my postrzegamy rzeczywistość, nie tylko w kontekście inkluzywności, ale w ogóle w kontekście postrzegania rzeczywistości.
Tak, i bardzo dobrym przykładem, który zapadł mi w pamięć, jest przykład podany przez Kimberly Crenshaw w tekście tym o intersekcjonalności z lat, zdaje się, 80. Ona podaje takie Dallas Study i podaje statystyki odnośnie tego, jak wiele lat osądzane jest za gwałt w kontekście kobiet, które są białymi Amerykankami, latynoamerykankami i czarnymi Amerykankami. I ta statystyka jest przerażająca, bo pokazuje, że najwięcej lat dostawali sprawcy za gwałt na białej kobiecie, to było 10 lat, na latynoamerykance 5 lat i na afroamerykance 2 lata. Te mocne dane, one odsłaniają to, jak bardzo to, jak my myślimy w kulturze o danych grupach, i tutaj ten aspekt intersekcjonalności jest właśnie szczególnie ważny, jak my reprezentujemy te grupy, jak my mówimy o nich w dyskursie publicznym, w mediach, w popkulturze, ale też właśnie w naszej codzienności, jak bardzo ta strefa symboliczna w zasadzie miała przełożenie na decyzje sądów. I zawsze, kiedy myślę o tym przykładzie, to wtedy zdaję sobie z tego sprawę, że waga tego, jak my mówimy i reprezentujemy daną grupę, jest naprawdę nie do przecenienia.
I jeszcze pozwolę sobie też przywołać w kontekście tego, o czym rozmawiamy, już może nie tyle w kontekście intersekcjonalności, ale w ogóle tematu kobiet i mężczyzn, taki fragment napisany przez Wisławę Szymborską. Mężczyzna miał poglądy, kobieta nadal tylko widzi mi się. Odpowiednikiem jego silnej woli był jej babski upór, a jego przezorności jej wyrachowanie. A w sytuacjach, w których mężczyznę nazywano taktykiem, kobieta pozostawała intrygantką. Jak często tak mamy, prawda?
Tak, te stereotypy płciowe są wszechobecne w sposobie, w jaki mówimy, ale też niestety myślimy i działamy. Ale może, żeby tak nie kończyć negatywnie.
Nie kończmy tak, bo stąd właśnie bardzo, bardzo chciałabym, żebyśmy przeszły w ogóle do tematu, no bo mamy miesiąc marzec. Chciałabym, żebyśmy przeszły do tematu siostrzeństwa, do tego, żebyś powiedziała trochę więcej o swoich badaniach, czy jako kobiety my się potrafimy rzeczywiście wspierać, bo jest to taki częsty argument, że kobiety się nie wspierają. Ja mam takie poczucie, że jest zupełnie inaczej. I tak samo w środowiskach samych mężczyzn są i tacy, którzy się wspierają, i tacy, którzy sobie podkładają nogę. Tak samo i w środowiskach kobiecych bywa podobnie. Po prostu jesteśmy ludźmi i tak bywa. Ale chętnie dowiem się, Sandra, jak wychodzi z Twoich badań i czy mamy jakieś optymistyczne wieści na koniec dotyczące siostrzeństwa?
Badania siostrzeństwa przeprowadziłyśmy wspólnie z Martą Majszak i z agencją Zymetria. Jest to dla nas szczególnie ważny temat, drogi naszym sercom. Badania mają optymistyczny wydźwięk o tyle, że nam się marzy to siostrzeństwo. Chciałybyśmy więcej tego siostrzeństwa. Wiemy, że jest ważne. Kiedy go już doświadczamy, bardzo je sobie cenimy. Natomiast nasze realis jeszcze niestety jest takie, że tego siostrzeństwa w niektórych obszarach jest mało, a najmniej jest go w obszarach związanych z edukacją, ze szkołą, z uniwersytetem i również z miejscem pracy, co tutaj w kontekście organizacji i być może osób, które nas słuchają, jest szczególnie ważne. To są takie przestrzenie, praca i szkoła, w której kobiety nie doświadczają tego wsparcia. A z kolei inne badania, też Marty Majszak, mojej współbadaczki, pokazywały, że ten brak, i tutaj jest naprawdę duży genderowy bias, ponieważ mężczyźni się wspierają w przestrzeni pracy, tutaj rozwijają, inwestują w networking i wspierają się nawzajem. I to też pomaga im rozwijać tą karierę. Więc w obliczu tych wszystkich różnych barier, których kobiety doświadczają w miejscu pracy, o których rozpisuje się literatura socjologiczna, ale też znamy je z naszej codzienności w pracy w organizacji. Kobietom trudniej jest awansować, gdzieś właśnie te pytania o rodzicielstwo pojawiają się wobec kobiet znacznie częściej niż wobec mężczyzn. No to dobrze byłoby, gdybyśmy chociaż siebie w ramach takiego siostrzeńskiego gestu wspierały się w tej przestrzeni. I też mam tutaj na biurku książkę Aleksandry Nowak, Historia kobiecego gniewu, ale w tytule też jest słowo, które znamy dobrze z protestów kobiet w kontekście praw reprodukcyjnych, które jest słowem
na W.
Na W. Aleksandra Nowak, czerpiąc z tego przykładu solidaryzowania się wokół walki o prawa reprodukcyjne kobiet, zauważa, że i przytacza też szereg tutaj osób autorskich i innych osób, które też w ten sposób myślą, że w tej solidarności jest siła i moc. W tym siostrzeństwie jest moc i jesteśmy w stanie poprzez sojusznictwo zmieniać świat, zmieniać też sytuację konkretnych osób i grup. I tutaj myślę, że klamrą wracamy do języka inkluzywnego, bo to jest taka przestrzeń, w której bardzo Właśnie można to sojusznictwo praktykować, czyli kiedy słyszymy coś obraźliwego wobec danej osoby czy danej grupy osób, nawet jeśli nas to nie dotyka, to możemy zabrać głos, tak, w ramach takiej speak up culture. Przerwać to, co się wydarza, powiedzieć, że nie odpowiada nam to, czy sami się nie czujemy komfortowo z tym, co słyszymy, i wesprzeć daną osobę czy daną grupę, tak? Czyli od sojusznictwa tutaj do siostrzeństwa bardzo blisko. Jeśli chodzi jeszcze o siostrzeństwo i o tą intersekcjonalność, o której wcześniej sporo mówiłyśmy, to niestety wyniki badań naszych z Martą Majszak pokazały, że im bardziej my się różnimy, czyli im więcej tej intersekcjonalności, tym trudniej nam jest o to siostrzeństwo. Czyli łatwo nam się sojuszniczyć, siostrzyć z kobietami, które są do nas podobne, ale już trudniej siostrzyć się z kobietami, które się różnią statusem migranckim, narodowością, orientacją psychoseksualną, kolorem skóry od nas. W zasadzie ten wynik był dla nas tak bardzo niepokojący i tak bardzo nas poruszył, że postanowiłyśmy o tym mówić głośniej i jeszcze głośniej i właśnie zwracać uwagę na ten aspekt intersekcjonalny. Mówić o siostrzeństwie intersekcjonalnym. Także siostrzeństwo to nie tylko takie koleżankowanie się między sobą, w naszej grupie, w której funkcjonujemy, tylko też popatrzenie właśnie na inne kobiety, które mogą być w innej sytuacji od nas, tak? Czy to będą osoby, które przymigrowały do nas z innego kraju, czy to są osoby, które właśnie, nie wiem, są innego wyznania niż my. Więc tutaj jest wiele do zagospodarowania, bym powiedziała.
Tak, dzięki za zwrócenie na to uwagi, bo myślę, że każdy z nas może mieć teraz refleksję. Sama się zastanowiłam nad sobą, jak to wygląda i z jednej strony miałabym ochotę powiedzieć tak, mam siostrzeństwo w kręgach, w których gdzieś jestem, mam wrażenie, że kobiety się mocno wspierają, no bo też jestem w wielu takich networkach kobiecych, gdzie rzeczywiście dużo widać takiego wsparcia i takiego też sojuszu, ale po chwili pomyślałam, że najczęściej jestem jednak w bardzo podobnych networkach, które w dużej mierze odzwierciedla kobiety podobne do mnie po prostu. No też niepewnie jest nam tak łatwiej, to determinuje nasz styl życia, to gdzie pracujemy, ale faktycznie fajnie się czasami też zastanowić, czy nie możemy być bardziej wspierające też dla innych kobiet, szczególnie w tym właśnie miesiącu marcu, gdzie być może ważniejsze od tego, czy i jaki prezent, jakie kwiaty dostaniemy, jest o jakich tematach będziemy rozmawiać, na co zwrócimy uwagę, czy podstawimy drabinę jakiejś innej kobiecie, która może jest mniej uprzywilejowana niż my jesteśmy. To taka moja refleksja na koniec.
Tak, piękna refleksja, podpisuję się pod nią również i jeszcze dodam do tego, że tworząc różne rzeczy, tworząc polityki, strategie w naszych organizacjach, również takim bardzo dobrym pytaniem, które pomoże nam być bardziej inkluzywnymi, jest to, kogo nie ma w pokoju. Czy może powinniśmy kogoś zaprosić do naszego grona, kogoś, kto ma inne doświadczenie, kogoś, kto jest z innej grupy, tak by zadbać właśnie o tą różnorodność perspektyw, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie spojrzeć na różne problemy, czy to w organizacji związanych z zarządzaniem, z procesowaniem, z w ogóle sukcesem i performansem danych projektów, czy w tym kontekście społecznym, tak, problemów społecznych, czy rozmawiałyśmy dzisiaj o przemocy seksualnej, tak? To są takie tematy, gdzie warto rozmawiać o nich w grupach, które są różne, bo wtedy nagle widzimy różne aspekty tych problemów. I kogo to się różni od nas, moglibyśmy jeszcze zaprosić do naszej dyskusji.
No to mamy dwa elementy naszego podsumowania i dwie refleksje, czy też dwa razy call to action, jak to się mówi po staropolsku. Bardzo Ci dziękuję, Sandra. Dziękuję za podzielenie się też Twoim doświadczeniem, Twoją bogatą wiedzą. Oczywiście zachęcam Was też do śledzenia Sandry na LinkedIn i Sandra jest też autorką ciekawych artykułów, między innymi o języku inkluzywnym, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam. No i takie pytanie jeszcze ostatnie na koniec. Od czego zaczniesz być bardziej inkluzywną osobą? To do wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.